Spodziewaliśmy się, że jesteśmy gośćmi i że czujemy się tutaj, bardziej przyznajemy się, że czujemy się u was jak domownicy. To jednak przecież domownicy też gdzieś od czasu do czasu bywają i mają skąd przywieźć pozdrowienia, więc mamy pozdrowienia ze zboru Betlejem z Krakowa, mamy pozdrowienia z domu Łazarza z ulicy Nowogródzkiej. Wiele już było mówione o tym domu dzisiaj, ale bracia, siostry, to jest wasze dzieło. Ten dom został tu, w tym miejscu wymodlony. To tutaj usłyszeliśmy głos Boży, który powiedział: dzisiaj wysłuchałem waszej modlitwy. Pamiętacie to wspólne nabożeństwo, modlitwa o dom? Modliliśmy się o lokum dla was, modliliśmy się o lokum dla nas i Bóg równocześnie odpowiedział na te dwie modlitwy. Dlatego pozdrowienia z domu Łazarza to po prostu pozdrowienia z części tego, co stanowi też waszą własność, część dzieła, do którego przyłożyliście się tak solidnie i modlitewnie i finansowo przecież też. Wiele wdzięczności jest w naszych sercach zawsze, kiedy wspominamy tam zbór w Nowej Hucie i z niecierpliwością oczekujemy wizyty was wszystkich. Tak pomyślałem, że trochę trudno będzie się nam wszystkim pomieścić, ale była jakaś taka wizja. Tam wiecie, w oknach są kraty, bo to kiedyś był komisariat policji. Była taka wizja, że na zewnątrz są tłumy ludzi i wiszą na tych kratach i starają się zaglądnąć do środka, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, co tam takiego się dzieje w środku ciekawego. Myślę, że przyjdzie rzeczywiście taki czas, że sąsiedzi Nowogródzkiej będą może nawet przez okna zaglądać. Oni już wiedzą, że czwartki i soboty zawsze jest śpiewanie. Już z okazji świąt odwiedzili nas sąsiedzi, przyszli z plackami, przyszli z takimi świątecznymi życzeniami, a sąsiadka vis-a-vis powiedziała mi kiedyś: wie pan, jeszcze nigdy na tej ulicy nie było tak pięknie. Mamy tam choinkę wystrojoną, mamy potężnego, świecącego Mikołaja nadmuchanego, ale to nie o to chodzi, bo to piękno tego miejsca promienieje już na całą dzielnicę. I naprawdę, tak jak Jackowi, chce się płakać, kiedy mówimy o Bożej łaskawości, o Bożej dobroci. Gdziekolwiek pojawiają się bezdomni, gdziekolwiek są organizowane schroniska, przytuliska, zawsze jest opór, zawsze jest taki sprzeciw, no bo przecież ci ludzie to niosą ze sobą różne niedogodności codziennego życia, różne niebezpieczeństwa, a tymczasem tam zostaliśmy powitani jak prawdziwe królewskie dzieci. Zaczęło się od tego, że sąsiadka rozpoznała Ilonkę i mówi: ja panią znam z telewizji. A potem mówi: to będzie dla nas zaszczyt, że będziecie naszymi sąsiadami. I staramy się, żeby to nie było takie zwykłe tylko sąsiadowanie, dzień dobry, dobranoc i co słychać, tylko by to było takie też nasze sąsiadowanie, które jest jednocześnie zwiastowaniem Chrystusa. Brat Henryk Dedos z Głosu Ewangelii nagrywał kilka dni reportaże tam u nas, między innymi odwiedzał sąsiadów i też zwiastował im Ewangelię. I myślę: Boże, jakie to cudowne, że posyłasz aż takich posłańców, tak wykwalifikowanych posłańców, którzy po całym świecie, prawda, zbierają głosy na cześć Pana, którzy na całym świecie głoszą Pana, przyjeżdżają nawet na Nowogródzką i tam wokół troszczą się o sąsiadów, o dzielnicę. Bóg jest naprawdę wspaniały i łaskawy. Nie wiem, czy brat przełączył całą aparaturę ja będę dzisiaj korzystał trochę z gadżetów technicznych. To tak jest, że niektórzy mówią, że uzależniamy się od tego sprzętu, ale ja twierdzę, że dopóki ten sprzęt służy nam, a nie my jemu, to wszystko jest w porządku. Ja tak gdzieś od początku mojego chodzenia z Panem, od początku mojego chrześcijaństwa, jeszcze tak na początku nieśmiałego bardzo, i miałem jakiś zaszczyt obserwować brata Jacka, który zawsze lubił różne nowinki techniczne, różne gadżety i widziałem, jak on to wspaniale wszystko wykorzystuje na Bożą cześć. Jak to nie to nim rządzi, ale on tym rządzi. Dzisiaj, kiedy mówił tu o choinkach, że nie postawili, że tamto, że to nie o to chodzi, no pewnie. Tak pomyślałem, że gdyby ktoś wymyślił takie drzewa klaszczące w dłonie, to, to byśmy mogli zobaczyć na własne oczy, jak to Bóg widzi, jak te drzewa, które śpiewaliśmy, wznoszą się ku górze, jak klaszczą w dłonie na cześć Pana. To wszystko byłoby tylko i wyłącznie na Jego cześć. Werset, którym dzisiaj chcę zacząć, jest bardzo, bardzo znany. Ewangelia Jana, 1:14. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Często tak jest, przynajmniej u mnie, że jakiś często powtarzany werset wydaje się nam już tak znany, tak głęboko zrozumiany, że właściwie już nie wymaga dalszego zgłębiania. Czasami wydaje mi się, że wszystko, co jest w nim zawarte, już zrozumiałem, wszystko odkryłem, że nic nowego, nic głębszego i nic mądrzejszego już tam nie ma i możemy spokojnie przejść dalej. I przekonałem się, że nigdy tak nie jest ze Słowem Bożym, ale przekonałem się też, że bardzo często jest tak ze zwykłym ludzkim słowem, że z ludzkim słowem to możliwe, że tak to jest. Tak to jest ze wszelkimi ludzkimi pomysłami, mądrościami, tymi najbardziej też głębokimi przemyśleniami. To są tylko słowa i tak niewiele się za nimi kryje, tak mają ograniczoną tą swoją pojemność. Łatwo jej poznać, łatwo je usłyszeć, łatwiej lub trudniej zrozumieć, ale to tylko słowa. Chociaż słyszałem ostatnio, że laureatka Nagrody Nobla, pani Wisława Szymborska, pisząc tak na próbę test maturalny na temat interpretacji jej własnego wiersza, z trudem zdobyła 3. Ale tak się też zdarza. Przywykliśmy do tego wersetu z Ewangelii Jana, szczególnie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Jest tak często śpiewany, powtarzany. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Pełne łaski i prawdy. W ferworze świątecznych przygotowań, zabiegań, trosk, marzeń, tak często odkładamy na bok niektóre rzeczy, mniej lub bardziej nawet ważne. I zdarza się niestety też, że odkładamy na bok takie drogocenne też rzeczy, jak Słowo Boże. Ktoś może powie, nic to. Po świętach wszystko wróci do normy, będzie tak, jak było dawniej i oby tak rzeczywiście się stało. Jesteśmy tu wśród was, no formalnie, oficjalnie, jako goście dzisiaj i zdaję sobie też sprawę z tego, że zawsze najchętniej zapraszamy tych, którzy przynoszą dobre, budujące wieści, że najchętniej zapraszamy tych, którzy opowiadają interesujące historie, potrafią być mili i sympatyczni. Jak już wspominałem dzisiaj kilka razy, my z Ilonką czujemy się między wami jak w rodzinie i niech to właśnie będzie poniekąd jakimś usprawiedliwieniem czy wyjaśnieniem mojego dzisiejszego przesłania. Bo przecież, drodzy bracia i siostry, jeżeli wokół nas zaczynają się dziać złe, niedobre rzeczy, jeżeli zbliża się niebezpieczeństwo, jeżeli cichaczem lub głośno nadciąga wróg, to przede wszystkim biegniemy ostrzec naszych domowników. Przede wszystkim chcemy ratować naszą rodzinę, prawda? To jest takie naturalne. Oczywiście chcielibyśmy ostrzec i uratować wielu. Chcielibyśmy ostrzec i uratować nawet wszystkich. To jest takie naturalne wyposażenie dzieci Bożych. to po prostu leży w, Boże, w naturze Bożych dzieci. Chcieć uratować jak najwięcej osób. To chyba nasz nieodżałowany brat Bert Klendenen powiedział kiedyś, że jeżeli nie obchodzi cię los niezbawionych, to najprawdopodobniej i ty sam nie jesteś zbawiony. Tak swoją drogą, kiedy przygotowywałem to słowo, pomyślałem sobie, jak się musiał czuć Noe, kiedy wsiadał do arki w towarzystwie, w tak nielicznym towarzystwie, w tak nielicznym gronie swoich najbliższych. Przecież Noe miał również i braci, i siostry. Czytamy w Biblii, że jego ojciec Lamech zrodził i synów, i córki, a po tym, jak urodził się Noe, Lamech żył jeszcze 595 lat. A więc Noe miał braci, miał siostry. Naturalnie, że miał bratanków i bratanice, siostrzeńców, siostrzenice. Ba nawet przecież wiemy, że gdy wsiadali do arki, jego synowie, każdy z nich miał co najmniej 100 lat. A więc Noe miał również wnuków, miał prawnuków. A tylko 8 osób wsiadło do arki. Tylko 8 osób wsiadło do arki i Pan zamknął drzwi. Jak się czuł wtedy Noe? Czy radość z wybawienia zagłuszyła jego ból, jego smutek, jego cierpienie rozstania z najbliższymi? A może podkręcił tak na full nagłośnienie w arce, żeby nie słyszeć krzyków tych, którzy giną tam na zewnątrz? Bardzo, bardzo w to wątpię. Bardzo wątpię również, choćby na podstawie Bożej opinii o Noem, by można mu było zarzucić, iż zaniedbał głoszenia drogi ratunku. Że skupił się tylko na czubku własnego nosa i nic poza tym czubkiem już dalej go nie obchodziło. Przesłanie i ostrzeżenie, które chcę wam dzisiaj przekazać, drodzy bracia i siostry, to nie tylko tak częsta i często słyszana dzisiaj informacja, że ten świat pędzi ku zagładzie. Jest znacznie gorzej, drodzy bracia i siostry. Nie tylko ten świat pędzi dzisiaj ku zagładzie. Zanim powrócę do wersetu, który cytowałem na początku, wersetu o słowie, które stało się ciałem, pragnę, byśmy tak wspólnie wysłuchali przesłania brata Dawida Wilkersona. Z pewnością wielu spośród nas zna to przesłanie, ale myślę, że powinniśmy wysłuchać je jeszcze raz. Tak siedząc ramię w ramię z bratem, z siostrą, zdając sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają i zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Jakby brat mógł puścić, to bardzo proszę.
And I look at the whole religious scene today and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world.
Spotkałem się już z takimi opiniami, że powyższe przesłanie dotyczy tylko kościoła amerykańskiego. Że nam to nie grozi, że mamy inną mentalność, inną religijność, inny rodzaj pobożności. Oby tak było. Ale Obawiam się też, że przy naszych skłonnościach do szybkiego uczenia się rzeczy złych, do naśladowania głupoty i takiej polskiej mentalności, jesteśmy silni, zwarci, gotowi, nie oddamy ani guzika od munduru, to przy tym wszystkim ta dzisiejsza amerykańska rzeczywistość może stać się bardzo szybko naszą najbliższą, już jutrzejszą przyszłością. I oby tak nie było. Sam David Wilkerson powiedział kiedyś w Katowicach o sobie, że nie jest prorokiem, ale jedynie jednym z powołanych przez Pana stróży domu Bożego. Stróży, których obowiązkiem, których powołaniem jest wołać i ostrzegać Boży lud przed zbliżającymi się niebezpieczeństwami. Ostrzegać przed nadciągającymi wrogami. A tak niewielu już nam tych stróży zostało. 13 grudnia odszedł do Pana nasz kochany brat Bert Klendenen, założyciel Międzynarodowej Szkoły Chrystusa. Niedługo przed swoją śmiercią, gdy dowiedział się, że jakie straszne spustoszenia czyni rak w jego organizmie, jak daleko posunęły się przerzuty i że zostało mu zaledwie kilka tygodni życia, brat Klendenen spisał przesłanie do Kościoła Bożego. Uważam, że z racji tego, iż prowadziłem kilkakrotnie kursy, spotkania, modlitwy Szkoły Chrystusa, również te wspólne modlitwy i wspólne kursy, w których uczestniczyli bracia i siostry z waszego zboru, uważam za swój obowiązek przeczytać wam choćby obszerne fragmenty przesłania brata Klendenena. Wiem również, że na pewno wielu spośród was zna to przesłanie, ale niech ono teraz zabrzmi jeszcze raz. Niech zabrzmi tak spójnie z tym, co przed chwilą głosił nam brat David Wilkerson. Przesłanie rozpoczyna się od wersetu z pierwszego listu Jana. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Jak większość z was wie, przechodzę obecnie jeden z najtrudniejszych okresów mojego życia. Jestem pewny, że jest w tym wszystkim cel. Od jakiegoś czasu błagałem Boga, żeby mi nie pozwolił umrzeć dotąd, aż pokażemy temu biednemu, oszukanemu pokoleniu Jego moc. Mam takie odczucie, że to wszystko jest ze sobą połączone. Powodem, dla którego to tak mocno odczuwam, jest to, że ten atak na mnie stał się powodem modlitwy po całym świecie. Dzwonią telefony z całego świata, z kościołów, od indywidualnych osób i informują mnie, że poszczą i modlą się i wierzą, że będzie całkowite zwycięstwo dla Boga. Szczerze wierzę, że te modlitwy mogą spowodować ostateczne Boże poruszenie, o które tak gorliwie modliliśmy się. Zrozumcie, że w mojej obecnej kondycji zdrowotnej, jeżeli Bóg nie uczyni cudu, który dzięki waszym modlitwom wierzę, że się stanie, to może to być mój ostatni kontakt z wami. Dlatego możecie być pewni, że ważę każde słowo. Po pierwsze, Duch Boży mocno mnie przekonuje, że aby przyszło przebudzenie, musi nastąpić głębokie wyznanie winy i pokuta ze strony wybranych. Przez nas musi przepływać rzeka Ducha Świętego. Dlatego nie może w nas być nic, co by zatrzymywało przepływ rzeki życia. Musimy w uniżeniu przyjść przed naszego Ojca Niebieskiego i prosić o przebaczenie i szukać Jego prowadzenia. Wiemy, że Jego Słowo mówi: biada tym, którzy zło nazywają dobrem. Ale właśnie to czynimy, pozwalając, by cielesne popisy zastępowały prawdziwe uwielbienie. Musimy wyznać przed Bogiem, że utraciliśmy duchowy smak i odwróciliśmy system wartości. Musimy wyznać, że kwestionowaliśmy absolutną prawdę Słowa, głosząc wiele innych rzeczy. Mówimy, że kochamy Słowo Boże, a ignorujemy je. Arogancko przywłaszczyliśmy sobie nazwę zielonoświątkowcy, twierdząc, że mamy więcej mocy niż inni, a brak nam nawet siły doświadczenia zgubionym, a tym bardziej do świętego życia. Oddawaliśmy cześć innym bożkom i nazywaliśmy to dobrobytem. Uczyliśmy się więcej od gwiazd religijnych w telewizji niż od gwiazdy jasnej porannej. Protestujemy przeciwko perwersjom na naszych ulicach, ale nie chcemy przyznać, że to kompromis wbrew Słowu Bożemu doprowadza do takich perwersji. Zaniedbaliśmy biednych w pogoni za celami, które miały bardziej duchowy wygląd. Jesteśmy leniwi w przygotowywaniu kazań i namaszczenie zastępujemy robieniem hałasu. Zaniedbaliśmy właściwe wychowanie dzieci, a winę zwalamy na diabła. Narzekamy, że w szkołach zabrania się modlitwy, a większość członków Kościoła nie ma w swoich domach ołtarza modlitwy. Zamknęliśmy nasze usta na pojęcie świętości, żeby być bardziej wrażliwymi na to, co podoba się zgubionym. Odrzuciliśmy przeszłość jako archaiczną, a przyjęliśmy trendy nowoczesnego Kościoła. Nasze uwielbianie wzorowane jest bardziej na 40 najnowszych refrenach niż na pieśniach głoszących prawdę. Nasza arogancja prowadzi nas przez noc, nieświadoma naszego braku skuteczności i naszej pogardy dla uczenia się. Utraciliśmy wizję Boga. Pomyliliśmy hałas z mocą, kwieciste słowa z namaszczeniem, a charyzmę z powołaniem. Osądzanie grzechu zastąpiliśmy udzielaniem porad i tolerancją. Usunęliśmy z Biblii realność piekła, by nas kochali ci, których Bóg potępia. Wiemy o powtórnym przyjściu Chrystusa, a tego nie głosimy ani nie oczekujemy. Przechodzimy koło zgubionych, a głosimy co tydzień do tych, którzy już to słyszeli. Stworzyliśmy klimat, w którym jesteśmy bardziej zainteresowani własnymi potrzebami niż potrzebami społeczeństwa. Coraz więcej ludzi dryfuje w kierunku kompromisu, a nazywają to tolerancją. Dryfujemy w kierunku nieposłuszeństwa Bogu, a nazywamy to wolnością. Dryfujemy w kierunku przesądów, a nazywamy to wiarą. Brak dyscypliny nazywamy relaksacją. Lekko traktujemy brak modlitwy i przekonujemy samych siebie, że uciekamy od legalizmu. Przesuwamy się w kierunku bezbożności i wmawiamy sobie, że zostaliśmy wyzwoleni. Z powodu niezadowolenia zamieniliśmy obecność mądrości na beztroskę. Często jesteśmy ludźmi, którzy mają programy, które podobają się wszystkim, decyzje, które są akceptowane przez wszystkich, ale owoców nie widać. Niektórzy pozwolili, by pornografia zniszczyła ich społeczność z Bogiem, z ich rodzinami i Kościołem. O Boże, ratuj nas. Niektórzy młodzi ludzie z kościołów popełniają grzechy seksualne, bo ich motywacja pochodzi z ich hormonów, a nie z Boga. Daj nam na nowo czyste serca i czysty umysł. Przebacz nam te ohydne grzechy. Zbadaj nas, Boże, i sprawdź nasze serca i zobacz, czy nie idziemy drogą zagłady. Oczyść nas od wszelkiego grzechu i uwolnij nas. Nakieruj nasze serca na nowo na Ciebie i uczyń nas godnymi tego, by nazywać się świętymi i godnymi do uczestniczenia w Twojej sprawiedliwości. Bertram Hamilton Plendenen. Jak groźnie i jednocześnie jak spójnie brzmią głosy tych dwóch niezwykłych mężów Bożych. Kiedy pierwszy raz usłyszałem przesłanie Davida Wilkersona, które przed chwilą tutaj też słyszeliśmy razem, brat Clendenen jeszcze żył. Wczoraj pomyślałem sobie, co będzie z nami, gdy zabraknie również i Dawida Wilkersona. Bóg nie wzbudza prawdziwych stróżów Bożego domu z jakąś rozrzutnością. Oni nie rosną nam jak grzyby po deszczu. Ich głos jest zawsze taki wyrazisty. Ich zwiastowanie zawsze pełne bólu i bojaźni dla Bożego imienia. A gdy i nasze serca są wypełnione Bożą bojaźnią, to wówczas rozpoznajemy ten głos bezbłędnie. Zawsze rozpoznamy bezbłędnie, tylko nie pozwólmy, drodzy bracia i siostry, zagłuszyć tego wołania. Nie pozwólmy go zadudnić, zabębnić, zakrzyczeć. Co będzie z nami, gdy zabraknie tych potężnych Bożych naczyń, tych drżących, pełnych bólu i miłości, głosów Bożych stróżów? Może poczujemy się trochę zagubieni, trochę bezradni, a może niektórzy spośród nas odetchną wreszcie z ulgą, że wreszcie jest spokój, cisza, że nikt nas już niczym nie straszy, nikt nam nie psuje naszego dobrego samopoczucia. Przecież nad nami jest Boża łaska, przecież nad nami jest nieskończone Boże miłosierdzie. Pora już wrócić może do tych bożonarodzeniowych wersetów, które cytowałem na początku. Znamy je na pamięć. Wiemy, że Słowo stało się ciałem. Ale czy pamiętamy, że ono jest pełne łaski i pełne prawdy? A prawda bardzo często bywa niekomfortowa. Prawda czasami bywa przykra. Pamiętamy o łasce, a zatykamy uszy na prawdę. Zamykamy oczy, by nie widzieć prawdy. Myślimy sobie, że kiedy zabraknie nam takich głosów jak Wilkerson, Clendenen, Paul Washer, jeszcze kilku innych, to zawsze przecież pozostanie niezawodne i niezniszczalne Boże Słowo, że ono będzie przecież zawsze. Ale zobaczmy teraz, co dzieje się wokół nas. Już nie w Ameryce, ale tutaj u nas, gdzie podobno wszyscy jesteśmy silni, zwarci i gotowi, zwiastowanie Słowa Bożego jest już przesuwane na drugi plan. Mówi się, Pan nam powiedział, że nie musi koniecznie być słowo, grunt, żeby było uwielbienie. Skraca się lub całkiem eliminuje z nabożeństw zwiastowanie Bożego Słowa, żeby wydłużyć tak zwane godziny chwały. Pytam się, godziny czyjej chwały? Czy Bóg uwielbi się w tym, że Jego Słowo odsuwane jest na bok, że jest zastępowane jakimiś innymi formami religijności? Czy to o to Bogu chodzi? Już to kiedyś przerabialiśmy bardzo boleśnie w średniowieczu. Najpierw ograniczono dostęp do Bożego Słowa, potem prawo Jego poznania dano tylko nielicznym wybranym, a potem wreszcie samo słowo, samo kazanie zastąpiono mszą, religijnym ceremoniałem, któremu nadawano na siłę jakąś duchową wartość, jakieś duchowe znaczenie. I nastały wielkie ciemności. I nastały całe wieki ciemności. I tak też będzie w czasach ostatecznych. U proroka Amosa czytamy przecież w 8 rozdziale od 11 wersetu. Oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy. Ja mam takie głębokie przekonanie, że to niezaspokojone pragnienie słuchania Bożego Słowa, że to omdlewanie z braku słowa, nie z braku tańcowania i śpiewania, ale z braku słowa, dotyczyć będzie tego świata. Będzie dotyczyć tych, którzy ten świat wybrali. Ale żeby takie rzeczy działy się w Kościele? Nigdzie nie czytam, by Noe urządzał na arce jakieś korowody taneczne, by w miejsce kazalnicy ustawiał perkusję, by ignorował to, co powiedział Pan, wprowadzając w miejsce słowa jakieś nowoczesne i huczne formy pobożności. Mam pełne bólu i pełne takiej Bożej troski wrażenie, że ignorujemy fakt, że Kościół to nasza arka, że znaleźliśmy się tutaj pociągnięci przez Ojca, że Ojciec nas pociągnął i włożył nas w ramiona swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. A my zaczęliśmy tak po swojemu, tak humanitarnie, ekumenicznie, mądrościowo rozszczelniać wrota naszej arki i do środka zaczyna się wdzierać mętna, śmierdząca trupami woda, a my to nazywamy ożywieniem. To, co jest tam, za naszymi murami, to jest straszny żywioł. Może sobie miotać naszą arką na lewo i prawo, w górę i dół, ale póki jest na zewnątrz, to nic nam nie grozi. Dopóki wśród nas mieszka Jego Syn, Jego Słowo. Słowo, które stało się ciałem pełne łaski i prawdy. Póki mieszka wśród nas, nie w pobliżu, nawet nie po drugiej stronie ulicy, wśród nas. Nie pozwólmy, drodzy bracia i siostry, by słowa nie było miejsca dla ciebie, dotyczyły dziś braku miejsca dla Jego Słowa. W naszych sercach, w naszych domach, w naszym Kościele. Pragnę przypomnieć dzisiaj jeszcze jeden krótki film. Można to nawet nazwać teledysk Jacka Kaczmarskiego. Ten świecki przecież bard, poeta, pieśniarz miał odwagę śpiewać, że chociaż Słowo Boże brzmi tak często okrutnie, to jednak spójrz wokół siebie, krytyku. Śpiewa również, że słowa palą, więc pali się słowa. Ja wiem po sobie, jak palą, jak pieką, jak nieraz bolą Boże Słowa. Ale wiem też, że moje życie zawdzięczam właśnie Słowu, które wskrzesiło mnie z martwych. Byłem trupem śmierdzącym alkoholem, nikotyną, brudnym seksem, hazardem, pychą, ale On posłał swoje Słowo. Ono odwaliło kamień mojego luksusowego i wygodnego grobu, wypędziło ciemność, wywiało smród. To Słowo pomogło mi zgiąć moje kolana przed Ojcem, od którego wszystko, absolutnie wszystko bierze swój początek. Ja już nie chcę tam wracać. Nigdy, przenigdy już nie chcę śmierdzieć tak, jak śmierdziałem. Ja tak bardzo chcę pachnieć Chrystusem. Jakby brat mógł puścić nam jeszcze ten film.
W zamku Wartburg na stromym urwisku te niemieckie przepaście i szczyty. Wbrew mej woli, a gwoli ucisku, wyniesione pod boskie błękity, Pismo Święte z przekłady najłaciny na swój własny język przekładam. Ożywają po wiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa znów, ojcem znów Adam. Bliźnim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku. Grzechy Rzym za gotówkę odpuszcza, lecz w wojennej się nurza rozkoszy. Papież w zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, w której groszy katedry się wznosi. W nawach katedr transakcje przedeczne ksiądz spowiednik rozgrzesza za Nilą. Tak jest, było i będzie, swoje dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym więc walczę ja, mnich augustianin, moralności teolog podszytyk, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak, papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, od mnie wykrął, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta. Ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak syn jego do drzewa przywita. Niech się gorszy prałacia Enita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech ma uczy się czytać, niech powraca do słowa.
Powtórzę jeszcze raz za bratem Dawidem Wilkersonem. Zbuduj mury wokół swojej rodziny, zbuduj mury wokół swojego serca. Bądźmy silni i nieugięci wobec wroga, jak twierdza niezdobyta. I powtórzę jeszcze raz za apostołem Piotrem słowa, które brat Jacek czytał na początku dzisiejszego nabożeństwa. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Bądźmy silni, bądźmy trzeźwi, czuwajmy. Odbudujmy mury. Mury naszego kościoła. Odbudujmy bramy. Niech nam dobry Bóg w tym dopomoże. Amen.
Bracia, siostry, myślę, że niepotrzebne są tu już żadne słowa. Podziękujmy Panu Bogu. A w swoich domach rozważcie, co Bóg skierował dzisiaj do naszych serc. Powstańmy do wspólnej modlitwy. O tak, Panie. Panie, Ty jesteś żywym Bogiem. Potrzebujemy, Panie, otrzeźwienia, potrzebujemy słowa napomnienia i takie słowo też dzisiaj posłałeś do nas. Dziękuję Ci, Boże. Ale wiem, Panie, że dasz nam siłę, aby to w tym wytrwać, Panie. Tego szukamy, Panie. Czystej wiary, prostego życia, Panie. Zanurzenia w Tobie. Przejęcia się Słowem. Przejęcia się, Panie, tym, co Ty mówisz do zboru. I takim życiem, Panie. Panie, nie świecący ten świat, błyszczący, ale Boże, twarde życie z Tobą, Panie. Często trudne, często palące, często bolesne, Panie. Ale warto dla Jezusa żyć. Warto dla Ciebie, Panie, poświęcić wiele, Panie. Bo ceną jest, Panie, jest wieczność. I to jest naszym celem, Boże. To jest naszym celem. Nie tutaj, Panie, przelotna radość z tego czy tamtego, ale wieczność, Boże, z Tobą. Tak wielu mężów, Panie, położyło swoje życie, tak wielu mężów oddało wszystko, Panie, i wiele niewiast też tak czyniło, Panie. Dzisiaj możemy z tego czerpać. Możemy mieć głęboką refleksję, w którym miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy. I Panie, abyśmy właśnie w tej prostocie żyli. Abyśmy szukali tego, do czego zachęca nas Słowo. Do wiary, do nadziei, do miłości, do czytania, do karmienia się Nim, do modlitwy, do współczucia, do gotowości, do świętości, Panie. To są rzeczy, które, Panie, myślę, że są jasne. I tego, Panie, też pragnę szukać. W tym nas, Panie, trzymaj. Doświadczaj nas, Boże, i smagaj, Panie, bo jest to potrzebne do tego, żeby być dojrzałym, Panie. Jeżeli, Panie, prześlizgniemy się w wygodach, Panie, nie będziemy mężami, którzy są sprawdzeni. O tak, Boże, dzięki Ci. Tak, Panie. Halleluja. 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 Chcę Ci podziękować za to. Wiem, jak wielu z nas jest poruszonych, Panie, tym wszystkim, Panie. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Panie. Halleluja. Halleluja. Jak zawsze chcę podziękować bratu Jurkowi, że słowo, które głosi, jest tym słowem, które jest nam potrzebne, Jurek. Taka jest prawda. I chociaż od dawna, już od ostatnich lat wiemy o tym, że naszą siłą jest trwanie przy Bogu i ta prostota Ewangelii, to dobrze, że jeszcze raz nam Bóg to przypomniał. Jeszcze bardzo dobrze. Także chcę Ci podziękować i w ogóle podziękować Wam, Jurkowi, Lonie, bo to, co mogliśmy w ostatnich latach widzieć przez Wasze życie, jest wyrazem tego, że Bóg jest wierny. A spór między właśnie prawem a sercem jest tym sporem, które jako chrześcijanie musimy wieść bardzo często i że Bóg staje po stronie właśnie tych, którzy szukają u Niego pomocy. I tak tu się stało też u Ilony. Dziękuję Ci, Boże, za to. Kochani, jest mi niezmiernie, Andrzejek. No bo proszę Cię, brat Andrzej. Słowo. Proszę.
Dobrze, niektórzy już to słyszeli. Siądźcie na moment. Chcę tak dołożyć do tego, co powiedział Jurek, nasz brat kochany. Ostatnio czytając rozdział, bardzo znany 24 rozdział Ewangelii Mateusza, tam Chrystus, który mówi do apostołów, którzy go pytali o czas końca, kiedy odbuduje świątynię, kiedy królestwo przywróci Izraelowi. Chrystus powiedział, jak będzie wyglądał czas końca. I w pewnym momencie wypowiada takie trudne słowa, niezrozumiałe. Ja nie rozumiałem ich. Długo starałem się nieraz do nich podejść, jakoś wytłumaczyć, jak to należy rozumieć. Słyszałem również często tych, którzy tłumaczyli te słowa, ale nie przekonywało mnie to. I ostatnio zrozumiałem. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Ja to tak zrozumiałem, tak mi Pan to objawił. Słowa, o których mówię, to są te, że kiedy uczniowie pytają go w Ewangelii, już nie Mateusza, ale Łukasza, gdzie Panie, kiedy mówi o tym, kto będzie zabrany, kto zostawiony, Chrystus odpowiada, tam, gdzie padlina, tam zlatują się i sępy. I nie rozumiałem tego słowa. Ale dzisiaj wiem, że to jest czas rzeczywiście końcowy, czas ostateczny i wtedy te słowa, rozumiem, odnoszą się do tego, co nazywane jest Kościołem jeszcze. Że jeżeli my jako dzieci Boże staniemy się letni i pozwolimy, aby Kościół umarł duchowo, to wtedy do tego Kościoła będą zlatywać się sępy. Nie będą to, na czele tego Kościoła nie będą stali mężowie Boży, ci, którzy ostrzegają, ci, którzy pilnują trzody, ale zlecą się właśnie sępy, które będą chciały się tylko jeszcze na tym martwym ciele pożywić. Będą mówić piękne rzeczy, miłe dla ucha, ale tylko po to, aby jeszcze po prostu z tego już martwego ciała jeszcze mieć korzyści. I tak zrozumiałem te wypowiedziane słowa przez Chrystusa. Jurek wspomniał o odbudowywaniu murów, ale bądźmy precyzyjni. Boże Słowo mówi o prastarych murach. To nie są nowe mury. Mamy odbudować mury prastare, te, które Pan postawił. A tam, gdzie trzeba, mamy stanąć w wyłomie i bronić tego, co jest tym, co otrzymaliśmy od Pana. Za każdą cenę.